współczesna demokracja zmaga się z głębokim paradoksem. Mimo rekordowej sprawności procedur głosowania i powszechnego dostępu do komunikacji, zdolność społeczeństw do zbiorowego namysłu ulega gwałtownej erozji. Kryzys demokratyczny nie wynika z braku instrumentów partycypacji. Źródłem problemu jest dysproporcja między technicznym agregowaniem głosów a jakością procesów formowania sądów obywatelskich. W świecie zdominowanym przez ekonomię uwagi, algorytmiczne mikrotargetowanie i tożsamościowe mechanizmy obronne, tak zwany motivated reasoning, tradycyjne wybory często stają się jedynie rytualnym potwierdzeniem syntetycznej woli ludu, produkowanej przez marketing polityczny. Rozwiązaniem tego stanu rzeczy jest koncepcja Jamesa S. Fishkina i demokracja deliberatywna. Proponuje ona przejście od reaktywnej opinii publicznej do rzeczywistej woli wspólnoty poprzez instytucjonalne mechanizmy namysłu. Dzięki reprezentatywnemu doborowi uczestników, dostępowi do rzetelnych danych i neutralnej moderacji, deliberacja ma na celu zmianę architektury poznawczej obywatela. Chodzi o przesunięcie go z trybu obrony tożsamości w stronę rozumowania zorientowanego na dokładność. W tym modelu suwerenność zaczyna się nie przy urnie, lecz w momencie realnej możliwości zmiany zdania pod wpływem lepszego argumentu. Demokracja głosuje, lecz coraz słabiej myśli. Mamy narzędzia uczestnictwa i komunikacji, ale brakuje nam zdolności do zbiorowego namysłu. To różnica między szybką reakcją a przemyślanym sądem. Tu tkwi źródło kryzysu. Dan Widem Institute z 2026 roku oraz Freedom House potwierdzają: globalny regres wolności i autokratyzację wielu państw. Kryzys demokracji nie musi być zamachem stanu. Może przebiegać wewnątrz formalnych struktur. Procedury trwają, lecz eroduje zdolność systemu do samokorygowania. Problem sięga głębiej, do jakości preferencji wyborców. Urna agreguje głosy, ale nie bada ich poznawczej wartości. Joseph Schumpeter już w pierwszej połowie XX wieku zauważył, że partie nie tylko przyjmują zamówienia, lecz same tworzą menu polityczne. Problem jest subtelniejszy. Człowiek nie ma czasu ani pamięci, by studiować setki zagadnień polityki publicznej. Musi polegać na skrótach i zaufaniu. To racjonalna adaptacja do nadmiaru informacji, tak zwana racjonalna ignorancja. System wymaga poinformowanego społeczeństwa, lecz daje słabą zachętę do zdobywania wiedzy. Powstaje szczelina, którą zagospodarowują partie i media. Wyborca staje się obserwatorem spektaklu. Powstaje rynek, gdzie prawda i fałsz walczą nie o jakość, lecz o reakcję. Wolność słowa to nie to samo, co jakość sfery publicznej. Liberalizm chroni nas przed cenzorem, ale demokracja deliberatywna pyta, jakie warunki są potrzebne, by obywatele mogli rzetelnie porównywać racje. Deklaracja opinii i posiadanie przemyślanej opinii to dwa różne zjawiska. Demokracja musi dbać o warunki formowania poglądów. Tu pojawia się drugi paradoks demokracji. Rywalizacja wyborcza jest niezbędna, ale w warunkach silnej polaryzacji niszczy deliberację. Rynek polityczny nie premiuje najlepszego argumentu. Nagradza najskuteczniejszą mobilizację. Problem ląduje na poziomie afektywnym. Przeciwnik przestaje być człowiekiem o innych poglądach. Staje się wrogiem moralnym i egzystencjalnym. Wtedy stawką nie jest już program, lecz uniemożliwienie tamtym zdobycia władzy. Demokracja zaczyna zjadać własne rusztowanie w imię ratowania samej siebie przed przeciwnikiem. Pytanie Aleksandra Hamiltona o to, czy wspólnoty polityczne potrafią ustanawiać rządy poprzez refleksję i wybór, czy pozostaną zależne od przypadku i siły, odzyskuje dziś aktualność. Deliberacja to propozycja ingerencji w architekturę demokratycznego poznania. Chodzi o projektowanie instytucji tak, aby obywatele mogli sformułować osąd, przechodząc do rozumowania zorientowanego na dokładność. Demokracja choruje nie wtedy, gdy odbiera głos, lecz gdy pogarsza warunki kształtowania osądu. Najgroźniejsza jest bezsilność polegająca na mówieniu cudzymi kategoriami. Suwerenność zaczyna się bowiem w momencie, gdy człowiek może zmienić zdanie pod wpływem lepszego argumentu. Głos to koniec procesu, a nie jego początek. Deliberacja, czyli ważenie racji, jest kluczowym wynalazkiem cywilizacyjnym. Zaczyna się tam, gdzie zgoda staje się tańsza niż posłuszeństwo wymuszone siłą. Równość deliberacyjna nie oznacza identycznej wiedzy, lecz blokowanie monopolu na decydowanie. To pierwotny mechanizm kontroli dominacji, zanim powstały systemy konstytucyjne. W małych grupach często występują warunki sprzyjające deliberacji. Bezpośredni kontakt, oraz konieczność dalszego współżycia po sporze. Sugeruje to, że człowiek jest zwierzęciem argumentującym. Deliberacja pojawia się tam, gdzie strony nie mogą sobie pozwolić na zniszczenie wspólnoty. Pyta ona, jak podjąć decyzję z kimś, kto jutro nadal będzie naszym sąsiadem. System większościowy rozstrzyga spór w minutę, system konsensualny może debatować dniami, by osiągnąć realną zgodę. Drugi model wydaje się nieefektywny, jednak wolniejsza decyzja wymaga mniej przymusu przy realizacji. Należy odróżnić deliberację od konsensusu. Model Fiszkina akcentuje brak przymusu zgody oraz autonomię sądu. Przykładem instytucjonalizacji pokoju jest tradycja Haudenosaunee. Tam rozum przeciwstawiono sile, by zachować pokój. Dla nas istotniejsza jest sama idea. Haudenosaunee dowodzą, że federalizm i konsensualizm nie są domeną wyłącznie Europy. Proceduralizacja konfliktu odracza przemoc, zamieniając ją w forum dyskusji. Instytucja to zatem społeczna technologia cierpliwości. Wraz ze wzrostem populacji znika możliwość deliberacji twarzą w twarz. Duża organizacja przyniosła prawo pisane i ochronę przed arbitralnością wspólnoty. Wyzwanie polega na tym, by instytucje dużej skali nie utraciły zalet małej skali. Tu pojawia się pojęcie reprezentacji. Każda metoda delegowania rozwiązuje problem skali, ale tworzy własne patologie. Historia ustrojów to eksperymentowanie z odpowiedziami na trzy problemy: skalę, kompetencje i dominację. Człowiek pragnie wspólnoty, lecz kieruje się własnym interesem. Cywilizacje odpowiadały na te napięcia poprzez prawo, reprezentację czy głosowanie. Najlepsze z tych rozwiązań zamieniały starcie sił w starcie racji. Jakie instytucje wydobywają z człowieka zdolność argumentowania? Odpowiedź starożytnych Aten jest fascynująca, ponieważ system ten tworzył tak zwane demokratyczne hamulce. Jak sprawić, aby suwerenność ludu nie oznaczała suwerenności jego chwilowego impulsu? Bezpośrednia władza obywateli współistniała z losowaniem i kontrolą sądową. Kluczową innowacją była technologia rozpraszania władzy. Reformy Kleisthenesa zreorganizowały obywateli, aby rozbić sieci arystokratycznej dominacji. Demokracja ateńska próbowała wbudować różnorodność w samą strukturę organów. Kluczowa jest funkcja ustalania agendy. Kto ją kontroluje, ten posiada władzę. Boyle, polis w miniaturze, łączyła losowanie z równowagą terytorialną. To przodek mini publicznych. Losowanie, w przeciwieństwie do wyborów, zakłada pełną równość obywateli. W Atenach wybór metody obsady urzędów zależał od funkcji. Stanowiska militarne obsadzano w drodze głosowania, pozostałe losowo. Losowanie zwiększało rotację, podczas gdy wybór pozwalał wskazać specjalistę. Rotacja zapobiegała tworzeniu się zamkniętej kasty zawodowych urzędników. Istniały też demokratyczne hamulce. Przykładem była grafe paranomon, publiczna skarga pozwalająca zakwestionować uchwałę sprzeczną z prawem. Grafe paranomon nie była zwykłym sądem konstytucyjnym. W późniejszym porządku ateńskim rozróżniono dekrety od praw. Dekret nie mógł być nadrzędny wobec prawa. To przejście od demokracji do wolnych decyzji ku systemowi ograniczonemu hierarchią norm. Ateny odkryły zasadę centralną dla konstytucjonalizmu, że nie każda większość powinna natychmiast zamieniać pragnienie w prawo. Demokracja wymaga czasu pomiędzy impulsem a normą. Opóźnienie bywa celową funkcją bezpieczeństwa. Wzmocnienie rządów prawa nie było demontażem demokracji, lecz jej stabilizacją. Ograniczenie większości chroni bowiem warunki, dzięki którym demokratyczna zmiana pozostaje możliwa również jutro. Ostracyzm nie był jedynie narzędziem manipulacji. Służył on kontrolowaniu nadmiernego prestiżu jednostek, wpisując się w kulturę demokratycznej równości. To ujawnia paradoks. Mechanizm chroniący lud przed tyranem może zostać przejęty przez frakcje do eliminowania konkurentów. Każdy bezpiecznik staje się problemem kontroli. Ateński geniusz polegał na uznaniu tego faktu. Demokracja nie jest jednym mechanizmem, lecz układem narządów. Wybory nie zastąpią deliberacji, a ekspert nie zastąpi obywatela. Patologia zaczyna się wtedy, gdy jedna funkcja pochłania pozostałe. Mechanizm Fanef. System wyłącznie wyborczy zamienia politykę w kampanię, a ekspercki grozi technokracją. Ateny pokazały nam to równanie. Główna lekcja ateńskiej konstrukcji brzmi, że demos jest źródłem władzy, lecz nie każda jego chwilowa dyspozycja musi stawać się prawem. 2000 lat później James Madison szukał ustroju zdolnego chronić republikę przed frakcjami. Ateny zapytały, jak lud może ograniczyć ryzyko własnej pochopności. Madison pytał, jak rozległa republika może wykorzystać reprezentację do filtrowania namiętności. Zadaniem architektury instytucjonalnej stało się sprawienie, by większość nie zamieniła przewagi w trwałą dominację nad mniejszością. Wspólnota nie jest rodziną ludzi zgodnych, lecz strukturą trwałego konfliktu. Im większa różnorodność, tym trudniej jednej większości skoordynować się przeciwko pozostałym. Madison dostrzega ryzyko tyranii większości. Problem demokracji to nie tylko konflikt ludu z elitą, lecz także zagrożenie praw mniejszości przez samą większość. Rozwiązaniem ma być republika. Reprezentacja w ujęciu Madisona pełni funkcję filtra, który oczyszcza i rozszerza opinię publiczną. Wybrani przedstawiciele mają przekształcać chwilowe impulsy w osąd dotyczący całości państwa, jednak ten mechanizm może zawieść. Jeśli do władzy dostaną się ludzie skorumpowani, reprezentacja nie oczyszcza interesu publicznego, lecz go zdradza. Argumentacja Madisona przypomina teorię deliberacyjną. Chłodny osąd wspólnoty powinien zwyciężać nad emocjami. Niezbędne jest zatem ciało zdolne opóźnić decyzję do chwili, gdy rozum i prawda odzyskają wpływ na opinię publiczną. Podejście to niesie jednak ryzyko paternalizmu. Wymaga filtra z demokratyczną legitymacją. Reprezentanta zdolnego do samodzielnego myślenia, którego można rozliczyć. System zaprojektowany z nieufności wobec frakcji błyskawicznie wytworzył partie polityczne. To empiryczna lekcja o naturze instytucji. George Washington w 1796 roku ostrzegał przed spirit oparty, duchem partyjnym. Twierdził, że może on prowadzić do polityki zemsty i paraliżu państwa. Przyznawał jednak, że partie mogą kontrolować administrację. Kluczowa jest tu zasada supplementing, uzupełniania, a nie zastępowania systemu wyborczego przez deliberację. Skoro reprezentanta przejęła logika partyjna, należy sprawdzić, czy funkcji tej nie mogą pełnić sami obywatele. Fiszki tworzy mini publiczny, czyli reprezentatywny mikrokosmos, gdzie opinia publiczna przechodzi proces refleksyjnego filtrowania. To instytucja namysłu. Losowy przekrój obywateli przetwarza własne poglądy poprzez kontakt z wiedzą i argumentami. Fiszki demokratyzuje filtr. Pyta, czy społeczeństwo może nauczyć się myśleć lepiej samo za siebie. Pytanie nie jest banalne. Czy zwykły obywatel może zastąpić elitarnych reprezentantów Madisona? Musimy zbadać psychologię, mechanizmy rozumowania i wpływ społeczny. Dopiero wtedy dowiemy się, czy deliberacja to realna technologia poznawcza, czy tylko szlachetna nazwa. Pojęcia takie jak wola narodu skrywają problem epistemologiczny. Głosowanie daje wynik, lecz matematyczna dokładność często przesłania niepewność. Joseph Schumpeter radykalnie zakwestionował koncepcję woli ludu. W dziele Capitalism, Socialism and Democracy odrzucił wizję społeczeństwa o gotowych preferencjach. Według niego proces polityczny to rynek, na którym aktorzy walczą o poparcie za pomocą perswazji i marketingu. Mówimy tu o tak zwanej manufactured will, woli produkowanej przez liderów. Demokracja nie jest neutralnym lustrem, lecz maszyną tworzącą kategorię interpretacji świata. Partia selekcjonuje dane i definiuje, co społeczeństwo ma uznać za problem. To system sprzężeń zwrotnych. Obywatel wpływa na partię, ale i partia na obywatela. Wspierają to badania Filipa Conversa. Wykazał on, że poglądy mas są często fragmentaryczne i niespójne w porównaniu do uporządkowanych systemów elit. Pojęcie non-attitudes wskazuje na kontinuum od silnych przekonań aż po odpowiedzi konstruowane w momencie zadawania pytania. Przykładem są eksperymenty George'a Bishopa z fikcyjną ustawą Public Affairs Act z 1975 roku. Respondenci deklarowali opinie na temat aktu, który nigdy nie istniał, tworząc tak zwane opinie widmowe. To dowód, że sondaż może odkrywać opinię, ale czasami również ją chwilowo konstruować. James Fishkin rozróżnia opinię z wierzchu głowy od sądu przemyślanego. Wprowadza pojęcie deliberative polling, gdzie reprezentatywność łączy się z merytoryczną głębią. Gabriel Lenz wykazał, że mamy do czynienia z demokracją odwróconą, gdy to obywatele dostosowują swoje poglądy do pozycji polityka. Obywatel musi delegować ocenę na instytucje, którym ufa. Problem pojawia się wtedy, gdy zaufanie staje się zależnością tożsamościową. Wówczas partia nie reprezentuje już poglądów bazy społecznej, lecz zaczyna je samodzielnie definiować. Demokracja odwraca własną strzałkę przyczynowości. Teoria deliberatywna pyta, w jakich warunkach poglądy zostały ukształtowane i czy obywatel miał możliwość zetknięcia się z konkurencyjnymi racjami. James Fishkin proponuje trzecią drogę. Wola publiczna może być wynikiem uczciwie zaprojektowanego procesu jej formowania. Jakość demokracji zależy od jakości procesu formowania preferencji, zanim zostaną one zsumowane. Trzeba chronić przestrzeń, w której obywatel może zmienić zdanie i usłyszeć argumenty spoza własnego obozu. Demokracja degeneruje się, gdy środowisko informacyjne premiuje stanowiska najszybsze i najmniej podatne na rewizję. Dlatego kluczowa jest psychologia deliberacji. Zrozumienie, dlaczego tak łatwo bronimy własnej grupy, a argument przeciwnika oceniamy surowiej. Człowiek nie jest bezstronnym recenzentem swoich przekonań. Pogląd polityczny to znak przynależności i dowód lojalności. Tu pojawia się rozumowanie motywowane. Koncepcja Ziwy-Kundy to asymetria poznawcza. Gdy dowód wspiera nasze zdanie, uznajemy go za logiczny. Gdy mu przeczy, umysł szuka błędów w metodologii. Więcej informacji nie musi oznaczać mniej polaryzacji. Wiedza może stać się amunicją, a wysokie kompetencje analityczne służyć skuteczniejszej obronie wcześniejszych błędów. To sedno koncepcji Identity Protective Cognition rozwijanej przez Dana Kahana. Jednostka selektywnie przyjmuje dowody, by pozostać w zgodzie z grupą. Pomyłka polityczna kosztuje niewiele. Konflikt z otoczeniem niesie koszty realne. To swoista racjonalna ignorancja, gdzie lojalność jest cenniejsza niż prawda. Inteligencja nie chroni przed tym mechanizmem. Umysł może służyć nie odkrywaniu faktów, lecz fortyfikacji przekonań. To tak zwany motywowany sceptycyzm. Jednak spory nie zawsze wynikają z uprzedzeń, często z odmiennego zaufania do źródeł lub różnych hierarchii wartości. Deliberacja nie naprawi autentycznego konfliktu wartości, ponieważ nie jest on błędem poznawczym. Badania sugerują jednak, że samo skierowanie uwagi na kryterium dokładności poprawia zdolność odróżniania prawdy od fałszu. Jeśli zmiana celu poznawczego zmienia zachowanie, to instytucja demokratyczna może wpływać na jakość sądu poprzez zmianę struktury motywacji. Sondaż deliberatywny nie zmienia ludzkiej natury, lecz zadanie, jakie uczestnik stawia własnemu umysłowi. Kluczowa jest tu neutralna moderacja. Kontakt personalizuje konflikt, co nawiązuje do hipotezy kontaktu Gordona Allporta. Demokracja deliberatywna próbuje uczynić korektę nie kapitulacją, lecz przewidywalną częścią procedury. Nie można ignorować ostrzeżeń Cassa Sunsteina dotyczących polaryzacji grupowej. W jednorodnych grupach dyskusja często wzmacnia skrajne przekonania, zamiast prowadzić do umiarkowania. Dlatego reprezentatywna różnorodność to psychologiczny bezpiecznik. Sondaż deliberatywny stosuje system Hex and Balance, od małych grup po brak przymusu konsensusu. Celem nie jest jednomyślność, lecz poprawa warunków debaty. Sukcesem demokracji może być bowiem precyzyjne zrozumienie tego, dlaczego się różnimy. Emocje pełnią funkcję informacyjną i motywacyjną. Problemem jest sytuacja, gdy emocjonalny sygnał staje się jedynym filtrem interpretacji. Deliberacja ma umożliwić sprawdzenie, czy strach odpowiada rzeczywistemu zagrożeniu. Rozmowa z realnym przeciwnikiem jest poznawczo wartościowsza niż samotny namysł. Deliberacja może jednak premiować osoby pewniejsze siebie i sprawniejsze retorycznie. Proces nie może zatem fetyszyzować najlepszego argumentu, ignorując społeczne warunki jego przedstawiania. Demokracja epistemiczna łączy wiedzę ekspercką z doświadczeniem obywateli. Równa wartość człowieka nie oznacza równej wartości każdego twierdzenia. Deliberacja to połączenie równości politycznej osób z nierównością merytoryczną argumentów. Ekspert dostarcza wiedzę o świecie, ale obywatel współdecyduje, co należy z tą wiedzą zrobić. Celem nie jest technokracja, lecz podniesienie jakości styku między nauką a wyborem normatywnym. Warunki społeczne mogą prowadzić do zmiany opinii, ale równie łatwo w stronę konformizmu i obrony grupowej. Deliberacja próbuje sprawić, by pytanie o to, co jest trafne, stało się ważniejsze niż to, co powinien powiedzieć ktoś taki jak ja. Tak rozpoczyna się anatomia sondażu deliberatywnego. Czy w epoce algorytmów i plemiennych tożsamości jesteśmy jeszcze w stanie odróżnić własny głos od echa cudzej propagandy? Prawdziwa suwerenność nie objawia się bowiem w samym akcie wrzucenia karty do urny. Leży ona w odwadze przyznania: nie wiedziałem, ale teraz rozumiem. Być może największym wyzwaniem współczesnego państwa nie jest już sprawność przeliczania głosów, lecz stworzenie bezpiecznej przestrzeni. Takiej, w której zmiana zdania przestanie być postrzegana jako kapitulacja, a stanie się najwyższym aktem obywatelskiej dojrzałości.